Atomowe rozmowy.
Witam serdecznie, Sandra Soluk, program Atomowe Rozmowy. Dzisiaj będzie o głównym wrogu przemysłu energetycznego, czyli dwutlenku węgla, który przez ostatnie 200 lat tak się rozpanoszył na naszej planecie, że zastanawiamy się, jak się go pozbyć. Zastanawiają się między innymi nad tym pod Piłą, dokąd zabierze nas już za chwilę Przemysław Stochaj z nowym pomysłem Nadleśnictwa i Uniwersytetu Przyrodniczego, a później znów Uniwersytet Przyrodniczy. Profesor Bogdan Chojnicki z Pracowni Bioklimatologii opowie nam o sekwestracji, czyli o pomyśle na tym, żeby wyłapywać dwutlenek węgla i zakopywać go pod ziemią. Czy to ma jakikolwiek sens ekonomiczny, ekologiczny? Przekonamy się za chwilę.
Atomowe rozmowy.
Ale najpierw zapowiadany materiał Przemysława Stochaja, bowiem w piątek na terenie Nadleśnictwa Sarbia otwarto pierwszą w Polsce stację pomiarową do badania wymiany dwutlenku węgla przez stare drzewa. Te, jak powszechnie wiemy, wychwytują i magazynują CO2, wytwarzają też tlen, przez co odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu. Ilość wychwytywanych gazów cieplarnianych przez starodrzew wciąż jest jednak dokładnie nieznana. Naukowcy opierają się na obliczeniach matematycznych. Stacja ma to zmienić.
Widzimy taką wieżę i to tak naprawdę początek, rozumiem, tej instalacji.
Początek i koniec. Janusz Olejnik, kierownik pracowni meteorologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Dlatego, że każdy z czujników, który widzi pan tam na samym czubku, zbiera 10 pomiarów na sekundę.
Czym tak naprawdę jest ten obiekt i czemu on będzie służył?
Jest wieżą postawioną nad najstarszym drzewostanem, jaki udało nam się znaleźć, o odpowiedniej wielkości, które przetrwały II wojnę światową, bo ten las ma 90 lat. No i chcemy sprawdzić hipotezę, że las w tym wieku nie jest już zbyt efektywnym pochłaniaczem dwutlenku węgla.
I same drzewa nam to powiedzą?
Raczej specjalne urządzenia, metoda kowariancji wirów, którą stosujemy.
Tam jest spektrometr, anemometr soniczny, no naprawdę technologia XXI wieku.
Czujniki muszą być umieszczone mniej więcej połowę wysokości drzew nad drzewami.
Czyli na około 40 metra, gdzie sprawdzają kolokwialnie mówiąc, jak dużo dwutlenku węgla zasysa wspomniany las. Badania są przeprowadzone przede wszystkim po to, by sprawdzić, jak to wygląda w praktyce, ponieważ jak na razie w głównej mierze opieramy się na obliczeniach matematycznych, a te mogą czasami przekłamywać dane, które przecież musimy raportować do Unii Europejskiej i z czego też jesteśmy rozliczani, co wpływa na przykład na cenę energii elektrycznej.
Polska emituje około 10% całej emisji z Unii Europejskiej. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Bo Unia Europejska około 4 miliardów ton CO2 emituje i to jest cała nasza emisja pochodząca z sektorów przemysłowych i sektoru transportowego, uwzględniając również możliwości pochłaniania dotyczące na przykład lasów,
które robią to w sposób naturalny, a skutki zwiększonej emisji CO2 na świecie są niestety już zauważalne.
O 50% zwiększyliśmy zawartość dwutlenku węgla w atmosferze i on powoduje, że część energii emitowanej, cieplnej przez Ziemię nie wydostaje się do atmosfery, wraca do niej i minimalnie podnosi temperaturę.
Ale to wystarczy, by na przykład spowodować kilkutygodniową suszę.
W związku z powyższym powinniśmy cały czas, i to robią lasy państwowe, poprzez proces jednak zalesiania i zwiększania lesistości naszego kraju, zwiększamy te nasze możliwości absorpcji gazów cieplarnianych, co będzie potem pomagało nam w uzyskaniu neutralności klimatycznej, do czego zobowiązują nas przyjęte przez Unię Europejską założenia.
A neutralność klimatyczna dla Polski co oznacza tak naprawdę?
Oznacza to, że to, co emitujemy z tych sektorów przemysłowych, bytowo-komunalnych, musimy ograniczyć i potem jeszcze zbilansować. Możemy sobie bilansować przez pochłanianie przez las.
Dlaczego właśnie ta stacja pojawiła się w Sarbii, a nie na przykład w Czarnkowie, gdzie jest kilka dużych zakładów, które właśnie emitują ten dwutlenek węgla?
Proces obiegu dwutlenku węgla jest niezwykle skomplikowany. Jeżeli chcemy zbadać chociaż jedno zjawisko, to powinniśmy się oddalić od innych potencjalnych źródeł. Analizowaliśmy lasy koło Czarnkowa także, ale zawsze coś nam nie grało. Źle usytuowane w stosunku do kierunków świata i najczęściej występujących wiatrów.
Jeżeli te badania się potwierdzą, że starsze drzewa pochłaniają mniej dwutlenku węgla, to może się okazać, że ta wycinka drzew, o którą często są lasy państwowe krytykowane, no była prowadzona prawidłowo.
Rzeczywiście, jeżeli się okaże, że badania nad sekwestracją dwutlenku węgla w drzewostanach sosnowych potwierdzą tą tezę, Andrzej Brusiło, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, zrobią rewolucję w podejściu do użytkowania lasów.
Bo może się okazać, że są nam potrzebne młode drzewa, a nie stare. Tu jednak są też pewne zagrożenia, bo młode drzewa zostały już zbadane i na początku niestety nie są tak efektywne.
Świeżo posadzony las jest emiterem dwutlenku węgla i dopiero po 7-8 latach nagle zaczął pochłaniać, ale jeszcze daleko mu do piku. Jak będzie miał 30 lat, wtedy będzie bardzo efektywnym.
Co dzieje się później, dowiemy się za 7 lat, gdy zakończą się badania.
Materiał przygotował Przemysław Stochaj, a teraz zapraszam na rozmowę z profesorem Bogdanem Chojnickim.
Atomowe rozmowy.
Światowe rządy pracują bardzo intensywnie nad tym, żebyśmy oddychali czystym powietrzem. Wspaniale by było. I cóż, plany są przeróżne. Oczywiście poza rozwijaniem technologii niskoemisyjnych, zeroemisyjnych, zarówno przy prowadzeniu pojazdów, ale i przy produkowaniu energii, są również takie, które wzbudzają u niektórych uśmiech, u niektórych nadzieję. Zaraz zapytam, co wzbudza u pana pomysł magazynowania dwutlenku węgla, czyli wyłapywania go z atmosfery i chowania z powrotem pod ziemię albo w skały.
Jeżeli już mówimy o wyłapywaniu, to musimy sobie troszeczkę uporządkować tą naszą rozmowę w pewnym sensie, bo tak, jesteśmy cywilizacyjnie, ale Polska w szczególności, mocno uzależnieni od emisji dwutlenku węgla. W ten sposób pozyskujemy energię. I teraz oczywiście tak naprawdę, gdy się zastanowimy nad tym, co nas otacza, to otaczają nas z jednej strony koszty produkcji tej energii. No i te w zasadzie najczęściej są opisywane jako stosunkowo niskie do innych źródeł energii odnawialnej. Problem w tym, że gdy dziś spojrzymy już na inne źródła energii odnawialnej, koszty produkcji tej energii odnawialnej są już mniejsze. No ale oczywiście wciąż narracja...
Coraz mniejsze właściwie z roku na rok.
Taka pojawia się narracja, że to jest jedyne źródło energii. Natomiast wiemy też, że ta emisja dwutlenku węgla to coroczny wzrost stężenia, ale też i temperatury na Ziemi. Coś z tym trzeba zrobić. No i teraz, jeżeli chodzi o rozwiązania, to po prostu najlepiej jest przejść na techniki, które są nieemisyjne albo bardzo niskoemisyjne. Natomiast każda z tych technik emisyjnych, ona będzie źródłem naszych coraz większych problemów, nie tylko klimatycznych, bo o tym najczęściej mówimy, ale i ekonomicznych, bo za każdą tonę wyemitowanej energii, wyemitowanego dwutlenku węgla do atmosfery, my zwyczajnie musimy zapłacić. Atmosfera traktowana jako śmieciowisko, na którym deponujemy ten dwutlenek węgla. Jeśli tak, to po prostu każdy musi za to zapłacić. I patrząc z tej perspektywy...
Wydawało się, że może będziemy mogli płacić trochę mniej teraz przez konflikt z Rosją, że nagle Unia Europejska odpuści, ale okazało się, że nie, że wręcz przeciwnie, zaciska pasa i mamy jeszcze szybciej przejść na zeroemisyjne technologie wytwarzania energii.
Tak, bo trzeba przyznać, że przytłaczająca większość węgla i węglowodorów no pochodzi z zewnątrz Unii Europejskiej. Innymi słowy, tak naprawdę nasze uzależnienie jest wciąż duże i przejście na odnawialne źródła energii tak naprawdę jest też jest działaniem w kierunku niezależności energetycznej. A jak bezpieczeństwo energetyczne, jak bardzo duży ma wpływ na nasze życie, no to po 24 lutym tego roku dowiedzieliśmy się w sposób dobitny. Wcześniej już w październiku ubiegłego roku, no bardzo mocno wyraźny sygnał, jeżeli chodzi o koszty na przykład pozyskania gazu, mieliśmy, widać dopiero z perspektywy czasu, że było to zwyczajne preludium do tego, co się zdarzyło w lutym. Innymi słowy, tak naprawdę emisja dwutlenku węgla się nie opłaca, do tego stawia nas w roli uzależnionej struktury od tej energii. Natomiast rzeczywiście mamy drugą stronę tego medalu, czyli już funkcjonujące przedsiębiorstwa, które na różne sposoby próbują rozwiązać ten problem. Problem tej emisji dwutlenku węgla i oczywiście jednym z tych sposobów wydaje się ta sekwestracja dwutlenku węgla techniczna poprzez różnego rodzaju sposoby wychwytywania tego dwutlenku węgla, umieszczania głównie pod ziemią.
Czyli sekwestracja, czyli magazynowanie, innymi słowy.
Tak, magazynowanie tego dwutlenku węgla. No i dochodzimy do bardzo poważnego problemu, bo z jednej strony zależy nam na tym, żeby wyprodukować jak najwięcej energii w procesie spalania, z drugiej strony potrzebujemy olbrzymią ilość energii, żeby ten dwutlenek węgla wychwycić, a później ukryć w takim miejscu, w którym on się nie będzie nam wydzielał.
To sekundkę, może troszeczkę wolniej, dobrze. Ja to podsumuję. Produkujemy energię emisyjną, czyli innymi słowy do atmosfery wylatuje CO2. A teraz pan mówi, że żeby wtłoczyć to CO2, które wyłapiemy z powrotem pod ziemię, także potrzebujemy energii.
Oczywiście, to jest proces, w którym po prostu wykorzystujemy energię dwutlenku węgla. Poczekaj chwilę, przepraszam cię. Danusia, mam nagranie. Przepraszam, jeszcze raz, pani Sandro, przepraszam.
Bardzo, nie ma problemu.
Więc proste rozwiązanie, jeżeli mamy do czynienia z emisją dwutlenku węgla, bo tak naprawdę pozyskujemy z tego procesu energię, to część tej energii musimy wykorzystać do wychwytywania tego dwutlenku węgla i zatłoczenia go pod ziemię.
Czyli innymi słowy, efektywność systemu energetycznego spada.
Oczywiście spada, takie obserwacje już poczynione, to spadek wydajności o 10%. Co to oznacza? No coraz bardziej produkcja energii ze spalania węgla, węglowodorów staje pod znakiem zapytania, bo jest po prostu energetycznie mniej efektywna. No i to jest już powód, dla którego nawet to rozwiązanie, które wydawałoby się w pewnym sensie proste, łatwe i takie przyjemne, no ono okazuje się pogarsza ekonomię całego procesu, no i produktywność energetyczną. Dlatego z jednej strony ta sekwestracja dwutlenku węgla wydaje się taka prosta. Na komin naszej elektrowni montujemy w dużym uproszczeniu mówiąc system, który wychwytuje ten dwutlenek węgla i wtłacza pod ziemię, ale za darmo tego obiadu nie ma. Tu potrzebna jest odpowiednia ilość energii, a to się odbija na ekonomii całego zjawiska. Podejścia w Polsce stosowano, między innymi w Bełchatowie, do tego typu instalacji. Jednoznacznie wykazano, że one są po prostu ekonomicznie nieuzasadnione. I teraz wróćmy do czegoś, co nazywamy koszty składowania dwutlenku węgla w atmosferze, czyli do emisji. Te koszty emisji to dodatkowy koszt, który potrzebujemy, żeby zapłacić, bo możemy sobie uznać, że mamy prawo do zanieczyszczenia atmosfery dwutlenkiem węgla, no ale to za to po prostu trzeba zapłacić. Musimy to wliczyć w koszty całej produkcji. No i teraz dochodzimy do pewnego rodzaju paradoksu, bo im wyższe koszty opłat za składowanie dwutlenku w atmosferze, tym większe uzasadnienie ekonomiczne zastosowania tego zatłaczania. Proszę zauważyć, że niezależnie o czym byśmy nie rozmawiali, koszty takiej produkcji zwyczajnie rosną.
Ale panie profesorze, a moglibyśmy, gdybyśmy już, teraz sci-fi, gdybyśmy już wynaleźli działającą elektrownię termojądrową, to znaczy wynaleźli, no bo po prostu ją opatentowali, opracowali, doszli do tego, bo wymyśliliśmy już przecież, jak to może działać, to wtedy mając taką zieloną, zerowo emisyjną energię, moglibyśmy wyłapywać CO2, które już jest w atmosferze i je zakopywać i tym samym sobie oczyścić powietrze.
Tak. Tak, jest to bardzo ciekawe, że tak powiem, koncepcja, ewidentnie bardzo fajna, tak jakbym powiedział, atrakcyjna z naszego punktu widzenia, no ale nadal dochodzimy do wniosku takiego, jeżeli to nie jest, jeszcze raz powiem w pewnym uproszczeniu, rura wydechowa naszego generatora energii, tylko jest to atmosfera, to stężenie dwutlenku węgla jest niezwykle małe. Tym bardziej więcej potrzeba nam energii do procesu wyłapywania dwutlenku węgla ze środowiska. Oczywiście wyobrażamy sobie sytuację, w której mamy taką bardzo czystą i tanią energię, to jesteśmy w stanie to zrobić. Póki co nie mamy, a mamy za to potężną masę dymiących, a tak naprawdę emitujących potężne ilości dwutlenku węgla kominów, no, które de facto trzeba zatrzymać, przenieść się w kierunku odnawialnych źródeł energii, bo najlepiej zwyczajnie nie bałaganić, to wtedy nie trzeba sprzątać. A tu jest sytuacja taka,
właśnie,
że robimy
pudrowanie
pryszcza, mamy bałagan, a później go sprzątamy i mówimy, że zrobiliśmy wszystko dobrze. Kierunek w pewnym sensie, ten sekwestracja dwutlenku węgla, zatłaczanie go pod ziemię, to też jest pewien objaw takiej desperacji, zrozumiałej desperacji, bo nie mamy dużo czasu, żeby zatrzymać tą emisję. Kończy nam się ten coraz bardziej termin, w którym my cokolwiek możemy, czy tą zmianę klimatu odwrócić, albo przynajmniej przyhamować. Dlatego no jest to jakiś sposób, natomiast pamiętamy, że on się nie odbywa bezkosztowo. Zwyczajnie cała, zarówno termodynamika, jak i ekonomia działają przeciwko nam. No naprawdę jedyną alternatywą z sensowną są po prostu odnawialne źródła energii.
No dobrze, a mineralizacja CO2, czyli teoretycznie ten sam proces, tylko wtłaczanie w skały. Czy nie będzie z tego jakichś dodatkowych korzyści? Nie moglibyśmy skorzystać z substancji, które się tam wytworzą, z tych węglanów wapnia, czy węglanów magnezu albo krzemianów?
Tak, to w pewnym sensie można sobie wyobrazić, że jest to użyteczne, natomiast nadal musimy pamiętać, że pojawia się koszt energetyczny, który będzie nam obniżał nam efektywność tego, o co nam najbardziej chodzi, o energię. I tu rzeczywiście mówimy na przykład o filtrach, które usuwają dwutlenek siarki z kominów elektrowni. Wiemy, że to prowadzi do produkcji gipsu, natomiast to tak naprawdę w dłuższym dystansie czasowym znowu ekonomia, że tak powiem, nam się kłania, która po prostu zwyczajnie podsumuje wszystko pewną grubą kreską i wyjdzie nam, że po prostu jest to drogie. Znowu odwrócimy się i powiemy ewidentnie odnawialne źródła energii. Tu w tym przypadku, jak mówię, to są akty desperacji, bo chcemy po prostu coś, co jest, w jakiś sposób poprawić, troszeczkę poprawić bezpieczeństwo klimatyczne takiego systemu, ale jak mówię, to za tym stoi wciąż ekonomia, i ewidentnie opłaca się bardziej inwestować w odnawialne źródła energii. Zmienić zupełnie rzeczywistość naszą, bo pamiętajmy, że tak naprawdę to, co przed nami, to zmiana cywilizacyjna, duża zmiana cywilizacyjna. Ja chciałbym zwrócić uwagę, troszkę odchodząc od tematu, na samochody elektryczne. Wydają nam się pewnego rodzaju, nawet bym powiedział, takim nowością, a nawet dziwactwem, ale naprawdę za 20 lat one będą tym stałym składnikiem naszego krajobrazu.
No będą prawdopodobnie nawet szybciej, biorąc pod uwagę, że Unia chce zakazać aut spalinowych za 13 lat, także.
No właśnie, ale te samochody już wyprodukowane przez pewien czas jeszcze będą nadal jeździć, no ale patrząc już długofalowo te 20 lat, no to po prostu elektryczne samochody, do tego wodorowe, one się upowszechnią i one będą stanowić nową rzeczywistość. Tak kiedyś też było, zamienialiśmy furmanki na samochody i pierwsze samochody były nową, rzadkim, dostępnym tylko dla nielicznych, a dzisiaj praktycznie są powszechne. Ta zmiana, ona jest naturalna. My po prostu cywilizacyjnie idziemy w innym kierunku i Unia Europejska bardzo dobrze wyczuwa tą zmianę, bo zmiana jest powszechna. To nie jest tylko Unia Europejska, zmiana jest, ten trend jest po prostu na całym świecie.
Panie profesorze, jest w tym pewna ironia losu, że sekwestracja dziś jest wykorzystywana przez zatłaczanie do porowatych skał, ale nie po to, żeby ujmować dwutlenku węgla, tylko po to, żeby stymulować wydobycie ropy naftowej. Cały czas się to robi?
Tak, cały czas się to robi. Pamiętajmy, że z jednej strony mówimy o tych olbrzymich złożach ropy naftowej, dwutlenku węgla i gazu, ale pamiętajmy de facto, że to są nieodnawialne źródła energii. Nieodnawialne, to znaczy one się prędzej czy później muszą skończyć. No i rzeczywiście to zatłaczanie dwutlenku węgla w te przestrzenie, z których już pozyskaliśmy ropę, i wywołanie dodatkowych porcji ropy na naszej powierzchni, to de facto jest poprawianie technologii, ale wciąż zdążamy w kierunku, w którym po prostu tych substancji zabraknie. One są, proszę zwrócić uwagę na nazwę, prawdziwą nazwę, one są nieodnawialne. To po prostu jest tylko poprawianie techniki wydobycia. Natomiast to nie ma nic wspólnego z jakąś ochroną środowiska czy z myśleniem w kategoriach ochrony klimatu, za który wszyscy będziemy musieli, za którego zmianę wszyscy będziemy musieli zapłacić.
Panie profesorze, lasy, oceany są naturalnym pochłaniaczem dwutlenku węgla. Rozumiem, że nie nadążają już za nami po prostu.
Tak, gdyby nadążały, to stężenie dwutlenku węgla by nam się w atmosferze nie zmieniało, ale tak naprawdę zarówno ta powierzchnia roślinności lądowej, jak i oceany nie nadążają. Nawiasem mówiąc, oceanów mamy bardzo dużo, ale tak naprawdę, no pamiętamy, 2/3 powierzchni to oceany, ale one pochłaniają tyle, co rośliny, które rosną na lądzie. 1/3 powierzchni. Widzimy ewidentnie, że te zbiorniki, te...
A roślin ubywa.
Roślin ubywa, no chcemy ich jak najwięcej. Często mówimy na łamach pani radia o tym, żeby po prostu sadzić wszędzie, gdzie się da, drzewa, krzewy, dbać o zieleń, no bo jest to jakiś sposób na przyhamowanie tego procesu zmiany, ale pamiętamy, że źródłem wszystkiego jest emisja z przemysłu i przede wszystkim z systemów energetycznych i transportowych do atmosfery. Tu trzeba zatrzymać przyczynę, a wtedy skutki łatwiej będzie opanować.
Apelujemy do władz Poznania o więcej krzewów, mniej betonu. O sekwestracji mówił dla nas profesor Bogdan Chojnicki z Pracowni Bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego, złapany przeze mnie w podróży. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Atomowe rozmowy.